Panie doktorze, i znów powracamy, bo tak pewnie będziemy powracać do tego wątku i do tej bardzo ważnej kwestii wizyty kontrolnej, wizyty profilaktycznej, jeśli tak można powiedzieć, raczej prewencyjnej. W momencie, kiedy ktoś z najbliższego otoczenia zauważa taką zmianę młodego człowieka, że człowiek jest na tyle świadom i sam czuje w sobie taką potrzebę czy niepewność, aby do tej wizyty doszło, aby do tego specjalisty się udać. Ja w ramach tego, o czym pan doktor powiedział, edukowania, przypominania, wciąż powracam do tej kwestii i rozmawiamy na ten temat, ponieważ temat jest bardzo ważny, niemal dramatycznie ważny w momencie, kiedy dochodzi do konsekwencji, o jakich pan doktor mówił. I to nie chodzi o to, żeby straszyć, tylko żeby edukować. I żeby mieć pełną świadomość, że czasem takie zachowanie, o jakich pan doktor tutaj wspomniał, czasem takie wycofanie, także wzbudza niepewność w najbliższym otoczeniu. Więc nie można odkładać tej wizyty dla poczucia bezpieczeństwa, tym bardziej, że zbliża się lato, wakacje i tak zwana samodzielność wielu naszych tych młodych słuchaczy, młodzieży, prawda? I różne sytuacje mogą się przydarzyć, zwłaszcza jeśli dochodzi do tego kwestia czy rozpoczęcia, czy próby jakiegoś używania środków psychoaktywnych. Ja znowu wracam do tego tematu, bo to nie jest temat nie dotykający na co dzień naszego społeczeństwa.
No tak, czasami te problemy zdrowia psychicznego niestety znajdują swój finał w postaci zamachu samobójczego i niestety też w związku z tym okresem teraz pandemii największy wzrost zamachów samobójczych, również zakończonych zgonem, mamy właśnie w tych najmłodszych grupach wiekowych, czyli wśród dzieci i młodzieży. Proszę brać pod uwagę, że samobójstwo jest w tej chwili pierwszą przyczyną zgonu wśród chłopców w wieku od 14 do 18 lat i drugą przyczyną zgonów w tej samej grupie wiekowej u dziewcząt. Mhm. Prawda? Więc to są
alarmujące dane.
I ma pani redaktor rację, że to może być konsekwencja tego łagodnego kryzysu psychicznego i tego łagodnego zaburzenia funkcjonowania, które pojawiło się gdzieś na samym początku, prawda? Więc absolutnie tego typu zmiany zachowania, zmiany samopoczucia, społeczne wycofanie, pogorszenie funkcjonowania w rolach rówieśniczych, w rolach szkolnych, prawda? Nie powinny pozostawać niezauważone. Tak, to znaczy chodzi o takie autentyczne i takie, powiedziałbym, zdrowe zainteresowanie tym młodym człowiekiem. Czyli z jednej strony nie bagatelizowanie, a z drugiej strony nie przesadzanie z tym poczuciem zagrożenia. Tak? To znaczy młody człowiek powinien czuć, że się nim interesujemy, ale nie powinien mieć poczucia, że wkraczamy gdzieś w jego przestrzeń, zaczynamy go kontrolować.
No nie lubi nikt tej kontroli, a zwłaszcza młody człowiek, który jest w takim okresie odnajdywania swojej tożsamości, prawda? Poznawania, penetrowania świata. Jemu się wtedy wydaje, że to jest zamach na jego wolność.
No właśnie. Z drugiej strony jakby ta wolność nie może być czymś absolutnym i prowadzić do właśnie
wyniszczenia
takiego zlekceważenia jego pewnych jego potrzeb. No tutaj szczególnie u osób młodych ten kontakt musi być, czy z osobami młodymi ten kontakt musi być taki bardzo zrównoważony i bardzo, bardzo ostrożny. Natomiast i tutaj jakby znowu jak spojrzymy z perspektywy praktyki psychoterapeutycznej czy psychiatrycznej, To mamy do czynienia oczywiście z takimi bardzo prawidłowymi, dobrymi postawami tego właśnie takiego autentycznego zainteresowania, z troską, ale bez nadmiernego poczucia zagrożenia i kontroli. No ale mamy też, obserwujemy jako terapeuci właśnie albo taką traumę przez przez zaniedbanie, prawda, potrzeb tego młodego człowieka, brak kontaktu z nim i takie jakieś przekonanie, że on sobie sam w życiu poradzi. No i gdzieś na drugim biegunie znowu takie postawy, no, czy potrzeby kontrolowania tego młodego człowieka przez jego bliskich, takiego właściwie, no, takiego w pewnym sensie lękowego oczekiwania, że za chwilę coś złego się stanie i ten rodzic jest potrzebny, żeby z tego złego położenia wyratować.
Pan doktor powiedział, że najczęściej taka pierwsza wizyta i taka rozmowa kończy się właśnie rozmową jakimś poprowadzeniem przez fachowców, radą i obywa się. Niekonieczne jest leczenie czy stosowanie długiej terapii. Ale jeśli w istocie okazuje się, że jest powód, aby tę terapię podjąć, to bardzo często tym powodem jest depresja, prawda? Że to już są zachowania depresyjne. Bo one właśnie mogą być także przyczyną wielu podobnych zachowań. Dlatego tak ważne jest, żeby oddzielić jedno od drugiego i mieć świadomość, z jaką sytuacją ma się do czynienia.
Tak, oczywiście w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że w tych młodszych grupach wiekowych, czyli wśród dzieci, problemy mają raczej charakter taki środowiskowy, zewnętrzny. Natomiast już u młodzieży coraz częściej należy się liczyć z problemem, który no, jest zlokalizowany jakby w samej osobie, w jej predyspozycjach do różnego rodzaju głębszych kryzysów psychicznych, z których potem rozwijają się poważne zaburzenia psychiczne typu depresja, typu choroba afektywna dwubiegunowa czy schizofrenia. Więc wydaje się, że tutaj mówiąc pewnie też bardzo ogólnie, dużo więcej takich interwencji w stosunku do osób młodszych, do dzieci, będzie miało charakter interwencji takich środowiskowych, rodzinnych, edukacyjnych. I to będzie w zupełności wystarczające, żeby zablokować, zahamować rozwój tego kryzysu psychicznego. Mało tego, no, wyposażyć samego młodego człowieka i jego bliskich w pewne umiejętności radzenia sobie ze stresem w przyszłości. Więc tutaj więcej będzie na pewno miał do zrobienia psycholog czy psychoterapeuta. Natomiast w przypadku osób no, troszkę starszych, ale ciągle jeszcze młodocianych, czyli po prostu adolescentów, osób, czyli młodzieży, czy tym częściej będzie się pojawiała potrzeba konsultacji psychiatrycznej, ponieważ 14-15 rok życia to już taki wiek, w którym zaczynają się pojawiać poważne problemy psychiczne i tutaj sama interwencja taka środowiskowa już nie wystarczy. O ile w przypadku dzieci bardzo często czy w większości wystarcza pomoc psychologiczno-psychoterapeutyczna, o tyle w przypadku młodzieży z racji na to, że coraz większe jest ryzyko pojawienia się poważnych zaburzeń psychicznych, w grę będzie wchodziła też konsultacja psychiatryczna. Oczywiście złotym standardem w tej chwili w każdym rodzaju zaburzeń psychicznych czy kryzysów psychicznych powinna być interwencja zarówno psychiatryczna, jak i psychoterapeutyczna. Natomiast, tak jak już wspomniałem, tam gdzie sytuacja ma charakter po pierwsze jakiegoś początkowego stadium kryzysu psychicznego, tam gdzie ten problem ma bardziej charakter zewnętrzny, środowiskowy, reaktywny, tam wystarczą metody psychologiczne. Tam gdzie mamy do czynienia częściej z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, które wymagają też leczenia farmakologicznego, no to konieczna będzie interwencja farmakologiczna. I tutaj od razu należy zaznaczyć, że już niezależnie od wieku i niezależnie od problemu psychicznego, z jakim osoba się zmaga, zawsze ważne jest, żeby tej interwencji farmakologicznej towarzyszyła psychoterapia, czy przynajmniej poradnictwo psychologiczne. Dlatego, że po pierwsze, jakikolwiek kryzys psychiczny może oznaczać, że nasze kompetencje czy sposoby radzenia sobie ze stresem są nieefektywne, a biorąc pod uwagę, że ten kryzys psychiczny już się pojawił i już spowodował pewne zmiany w naszym życiu, w naszym funkcjonowaniu, potrzeba nam dodatkowych kompetencji takich psychologicznych, które pozwolą nam sobie poradzić nie tylko już wtedy z naszym codziennym życiem, ale też z życiem z jakąś przewlekłą chorobą, prawda? Więc przez wiele lat, jak gdyby na przykład osobom chorującym na schizofrenię odmawiano prawa do pracy z psychologiem, do psychoterapii. No nic bardziej mylnego, nic bardziej
błędnego.
Tak. To znaczy, to jest osoba, której tym bardziej potrzeba z racji na zmaganie się z ciężką chorobą i z różnymi kryzysami życiowymi, które ta choroba wywołuje, tym bardziej potrzeba pracy z psychologiem czy psychoterapeutą.